Pan Adrian Szczypiński, człowiek, który zna historię Raciborza na wylot. Niektórzy złośliwie mówią, albo z uśmiechem, że tak naprawdę Raciborzowi i tej przegranej partyjce w karty król Jan III Sobieski złoił Turków pod Wiedniem.
Dzień dobry Państwu. No cóż, powody zapewne miał ważniejsze. Aczkolwiek niektórzy historycy mówią, że no, dla Jana III Sobieskiego to było nic nieznaczące wydarzenie, natomiast w Raciborzu ta historia została. Mamy szkołę imienia Jana III Sobieskiego. Tą historię właśnie o tym, że Sobieski został ograny w karty, no to zna każdy szanujący się Raciborzanin. No, dla nas był to, dla Raciborzan w XVII wieku było to zapewne chyba dla tych, którzy wtedy żyli, było to najważniejsze wydarzenie ich życia.
Jest panu znanym raciborskim dokumentalistą, autorem, ale także i producentem, i reżyserem filmów dokumentalnych. W rozmowie przedstępnej mówiliśmy o tym, że fakty czerpie pan często z archiwalnych dokumentów, ale przede wszystkim z zasłyszanych historii o osobach, które są zapominane. Musimy powiedzieć, że Racibórz miał różne koleje losu, także pod kątem mapy ludności, osób, które poczuwały się do różnych tykli kulturowych, religijnych i narodowościowych. Natomiast ta niezwykła postać mnie urzekła. Może pomówmy chwilę o niezwykłym Karlu Ulickie. Karl Ulicka.
Tak, to był przedwojenny proboszcz z parafii świętego Mikołaja w Raciborzu Starej Wsi. I to była postać niezwykła, ponieważ to był niezwykła i ciężko ją jakby ugryźć z dzisiejszego punktu widzenia, ponieważ z jednej strony to był ksiądz, ale i polityk. To był Niemiec, który dla Polaków nauczył się języka polskiego. To był człowiek, który kochał Racibórz, ale kochał Śląsk, ale udział Raciborza, czy Ratibor, jak wówczas Racibórz się nazywał, udział Ratibor widział w Rzeszy, a nie w Polsce. I dlatego po 1933 roku naziści, którzy przejęli władzę, nie lubili Karla Ulicki, ponieważ uważali go za sprzyjającego Polakom, mimo że Ulicka widział Ratibor w Rzeszy. Natomiast w 1945 roku Polacy go przegonili z Raciborza, dlatego że był Niemcem i dlatego, że sprzyjał temu, żeby Racibórz był niemiecki. Także bardzo tragiczna postać i postać fascynująca i postać obrazująca to, że w Raciborzu ta historia nie jest czarno-biała, że trzeba brać pod uwagę wszystkie aspekty, przede wszystkim kulturowe i narodowościowe, że Racibórz to nie jest ani Polska, ani Niemcy. Raciborz w kontekście historycznym, nie państwowym, bo granice się zmieniają. Natomiast Raciborz to jest przede wszystkim Śląsk. A czy on będzie w Polsce, czy będzie w Niemczech, to nie ma zbyt wielkiego znaczenia, ponieważ w swoich czasach kraje robiły w Raciborzu po swojemu. Na przykład pod koniec XIX wieku mieliśmy w Raciborzu pomnik Germanii. Tak, to był symbol tysiącletniej Rzeszy. To był taki pean na cześć właśnie narodu niemieckiego. A w czasach PRL-u mieliśmy z kolei Matkę Polkę, czyli też postać kobieca, też postać triumfująca, też postać jakby biorąca w opiekę tą ziemię. Ale znaczy kontekst był ten sam, tylko że nagle zamiast Niemiec mamy Polskę. Mamy dokładnie te same pokłady znaczeniowe, ale już dotyczące innego kraju.
Adrian Szczypiński, moim państwa gościem, no ale pomówmy sobie jeszcze o tych pana działaniach, bo zaglina pan i robi pan rzeczy niezwykłe, dlatego ja często powtarzam, że do naszych programów, gdy wracamy do źródeł, zapraszamy ludzi niezwykłych, ponieważ opowiadamy z perspektywy tej naszej podróży o lokacjach, o miejscach, miejscowościach, do których trafiamy. No i właśnie pan zaklina Racibórz, który odchodzi, bo przecież ta pierwsza duża produkcja to opowieść o kinie Bałtyk, prawda?
Tak jest. Opowieść o kinie Bałtyk i to była opowieść o czymś, nawet ja nie wiedziałem, że było tyle kin w Raciborzu, bo to na początku miał być film tylko o historii kina Bałtyk, a potem się okazało, że tych kin przed wojną w Raciborzu było całe mnóstwo. Czasami były po 3-4 otwarte jednocześnie. I to było takie bardzo nieznane. A poznaliśmy to dzięki historykom, dzięki ludziom, którzy chodzili do tych kin przed wojną. I to było właśnie takie objawienie, że trzeba łapać ludzi, którzy mają te 70-80 lat, bo oni wiedzą znacznie więcej niż możemy przeczytać w książkach.
Na czym pracuje pan teraz? Nasz pierwszy gość, Adrian Szczypiński, który opowiada o Raciborzu zaklinanym przez obiektyw kamery.
Tak, teraz pracuję nad trzema filmami. Właśnie kończę montaż filmu o historii kościoła świętego Jana Chrzciciela w Raciborzu Ostrogu. Też piękna, piękna, bardzo zacna historia, miejsce pątnicze przez setki lat, najpierw osnute wokół postaci Jezusa, obrazu Jezusa Bolesciwego, a później wokół obrazu Matki Boskiej Ostrugskiej. Równocześnie z moim kolegą Wojtkiem Mitręgą robię film o księdzu Karlu Uliczce. Natomiast w przygotowaniach mamy film pod tytułem Wielka Płyta, czyli film o powojennej historii Raciborza, o rozbudowie PRL-owskiej Raciborza, wtedy kiedy Racibórz po zniszczeniach w 1945 roku odzyskiwał swoją pozycję i znów stawał się wielki, tak jak przed wojną. Także no, trzy filmy, każdy z innego, no dwa podobne, bo ma zahaczające o tematykę religijną, ale trzeci już kompletnie inny, opowiadający o czasach PRL-u. I to jest tak z historią Raciborza, która jest bardzo bogata i której nie można zamknąć w temacie, nie wiem, zamku, mumii w muzeum naszego najcenniejszego eksponatu. Proszę.
Dlatego nawet o to nie pytałem, bo pewnie pan by się uśmiechnął znacząco, że wszyscy o tym tak naprawdę wiedzą. Panie i panowie, Adrian Szczypiński, taka prośba na koniec rozmowy, aby informować nas o premierze i będzie mówić na antenie Radia Wnet, czy to w Krakowie 95,2, czy w Warszawie 87,8. Natomiast uśmiechnie się pan, bo po godzinie 8 jednym z naszych gości będzie pan Wojciech Mitręga, archiwa Państwowe w Raciborzu.
Bardzo zacna postać, polecam.
Dziękuję pięknie za wizytę w naszym studiu. Jesteśmy przy rynku raciborskim. Pan Adrian Szczypiński, no i specjalnie dla pana Adriana, który musiał wstać rano, nasz wakacyjny Częstograj, w roli głównej formacja Madrugada, która połączyła tą polską muzykę tradycyjną, ludyczną, z dźwiękami flamenco. Bailando por la Madrugada, czyli o tym, że jak my, ekipa Radia Wnet w podróży, też nasi goście muszą wstać rano, raniusie. Panie i panowie, Bailando por la Madrugada, formacja niezwykła, Madrugada, którą opiewamy podczas naszych wyjazdów po Polsce. Dzisiaj 24 dzień lipca, środową porą gościmy w Raciborzu i mój kolejny gość, pan Stanisław Janik, wiceprezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Uśmiechnięty, słońce nie przeszkadza, już po wakacjach?
Jeszcze przed, ale oczywiście każdy dzień, jeśli jest ładna pogoda, to można wykorzystać. Nie muszą być jakiś określony urlop.
No właśnie, mówimy też sporo o naszym dobru naturalnym, jaką jest woda. Z jakością wody jest różnie. Natomiast, co by nie powiedzieć, Racibórz to ważna data na mapie wodociągowej Rzeczpospolitej Polskiej, chociaż wtedy jeszcze pod zaborami, rok 1874. Okazuje się, że tutaj w Raciborzu to powód do chluby, nie tylko historycznej, bo to jest chyba najstarsza sieć wodociągowa, jeśli się nie mylę, tak?
Zgadza się. Tym się różnimy tutaj od większości miast Górnego Śląska, że Racibórz został bardzo szybko zwodociągowany. Tak jak pan tu wspomniał, rok 1874 to jest data, kiedy została podjęta decyzja o budowie centralnego wodociągu, który znajduje się na ulicy 1 Maja. I od tamtego czasu po prostu już Racibórz jest zbiorowo zaopatrywany w wodę pitną z ujęć wód podziemnych.
No właśnie, co z tą wodą? Rzecz ważna, ponieważ okazuje się, że przez te różne prace, różne działania, ale również pewne historie związane z melioracją w latach 70., 80., a potem 90., poziom wód gruntowych się opada. Czy podobną sytuację mogą zaobserwować mieszkańcy Raciborza, czy również pan jako wiceprezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji? Jeżeli tak, no to co robicie w tej kwestii, aby było lepiej?
Na przełomie tych 22 lat pracy, jak pracuję w wodociągach, to zaobserwowałem takie dwa etapy. W 97 roku, jak się przyjąłem, to były takie lata, kiedy ten poziom wód gruntowych znacznie wzrósł. I w tej chwili właśnie są następne lata takie suszy i tu widzimy wyraźne jakby tendencje już delikatnego spadku lustra wody, czyli można powiedzieć, że musimy trzymać tak wszystko tutaj w ryzach, żeby po prostu obserwować. Na razie nie ma takich niepokojących bezpośrednio zjawisk, które wiąże się z tym, że jest gwałtowny spadek lustra wody. To na szczęście nam jeszcze nie grozi i to nas rozróżnia od wielu miast Polski, gdzie ten rok i ostatnie lata ewidentnie pokazały, jak to jest ważne, że to, co nam się wydaje, że woda musi być w kranie, niekoniecznie. Niekoniecznie widzimy w wielu miastach, zaczyna być ograniczane dostarczanie wody. Na razie chwilowo, godzinowo, dwugodzinnie, różnie to wygląda w różnych miastach. U nas jeszcze tego niepokoju nie ma. Te nasze warstwy wodonośne są dość dobrze zasilane, jeśli chodzi o poziom wodonośny.
No to w związku z tym pytanie, bo dzisiaj pani Linda Hoffmann się pojawi w naszym studiu przy Raciborskim Rynku. Podczas podróży Radia Wnet będziemy opowiadać o suchym zbiorniku Racibórz Dolny. Jaka jest pana opinia tak osobiście? Powinien być to ten suchy zbiornik zabezpieczający na wypadek tego, co chociażby przeżywaliśmy w 1997 roku, o czym opowiadaliśmy w mediach w całej Polsce. Czy jednak powinien pana zdaniem być to zbiornik retencyjny?
Temat jest bardzo trudny. Wiadomo, na wstępie został zaprojektowany jako suchy zbiornik i nie da się od razu tak zmienić, żeby po prostu użytkowość tego zbiornika w krótkim czasie jakby przeprojektować, ale w przyszłości powinien być to zdecydowanie zbiornik mokry. Może nie ze względu również, głównym elementem to jest zabezpieczenie miasta i całego dorzecza tutaj górnej i dolnej Odry, miast, które są położone na Odrą przed powodzią, ale tak jak mówię, w przyszłości powinien być to zbiornik mokry ze względu na to, żeby tą wodę retencjonować. Ja bym chciał tu również powiedzieć, że to nie chodzi tylko o sam zbiornik. Każdy indywidualny odbiorca, czyli mieszkańcy, którzy budują domy, powinni się zastanowić, jak retencjonować tą wodę. Czyli tą wodę deszczową, żeby gromadzić, przesączać do gruntu, nie przebrukowywać wszystkich placów. To jest takie u nas bardzo jeszcze w modnym Polsce, że po prostu jak ktoś ma jakąś nieruchomość, wokół wszystko przebrukuje, jest szybki spływ wód do kanalizacji. Tą wodę, która po prostu spada, tą wodę deszczową, powinniśmy retencjonować również indywidualnie. Nie tylko jako zbiornik główny.
Powiedział wiceprezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu, bo Radio Wnet tutaj dzisiaj gości pan Stanisław Janik. No to na koniec jeszcze, bo w wielu miejscach Polski mieszkańcy miast, regionów często narzekają na stan wody pitnej. A jak jest w Raciborzu? Bo tak, no bycie najstarszym z wodociągowanym miejscem na mapie Polski zobowiązuje, więc jak z tą jakością, panie wiceprezesie?
Przez 22 lata mam taki pryzmat spostrzeżenia, jeśli chodzi o jakość wody, bo wiem, jak wyglądało to w latach 90., kiedy byliśmy bardzo takim niedofinansowaną firmą, gdzie jeszcze wszystkie inwestycje stały przed nami, a powódź spowodowała, że byliśmy bardzo zniszczonym zakładem. I wtedy ta jakość wody nie spełniała takiej roli, że można było ją po prostu, takiej jakości, żeby można było ją po prostu z kranu pić. Przez ostatnie 15-20 lat zrobiliśmy tak dużo inwestycji, jeśli chodzi o uzdatnianie wody, pobór wody, zabezpieczenie tej wody, ciągłość dostawy, że w tej chwili możemy ją pić prosto z kranu. Jest to bardzo dobrej jakości woda podziemna, niechlorowana. To nas rozróżnia tutaj od Górnego Śląska. Wodę po prostu podlega tylko dezynfekcji awaryjnie. Jak widzimy, że coś niepokojącego się dzieje, to zaraz włączamy, żeby bezpieczeństwo było zachowane. Ale jeśli chodzi o, czy można tą wodę pić prosto z kranu, jak najbardziej. Jest to woda bardzo dobrej jakości, średnio zmineralizowana. Proces uzdatniania jest bardzo prosty, przez piaski, nie ma żadnych dodatków chemicznych. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, piję taką wodę i edukujemy tutaj mieszkańców, szczególnie ci najmniejsi. Ci najmniejsi się nie boją. Dzieciaki, szkoły podstawowe, zabudowaliśmy źródełka w wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i nie mają zahamowań. Piją wodę prosto z kranu.
Gdyby państwo mogli zobaczyć, a pewnie zobaczycie to, bo Konrad Tomaszewski czuwa, aby naszych gości nagrywać cyberprzestrzenie i przesyłać się do Warszawy. Był uśmiechnięty pan Stanisław Janik. Powiem tak, wczoraj piłem tę wodę z kranu, dzisiaj rano podobnie i potwierdzam. A przy okazji pozdrawiam naszych gospodarzy, klub MKZ Unia Racibórz, Zapaśnicze Serce Polski. No i właśnie tam tę wodę z kranu piłem. Dziękuję pięknie za rozmowę i spotkanie. No i cóż, niech ta woda będzie jak najlepsza i smakowała wszystkim, nie tylko raciborzanom, ale również turystom, którzy tutaj się pojawią. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
A teraz muzyczny łyk. No i cóż, z historii grupy Oddział Zamknięty, Krzysztof Jari Jaryczewski pomyślał, aby przeczarować, odczarować na nowo te niezwykłe piosenki z pierwszej płyty Oddział Zamknięty. Panie i panowie, Radio Poranku Słońce cudnie praży nad tym raciborskim rynkiem i kolejni goście, bo pani Joanna Maksym Bęczew, dyrektor Raciborskiego Domu Kultury. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
No właśnie, w Krakowie i w Warszawie, bo Kraków 95,2, Warszawa 87,8. Dzisiaj powrót do źródeł, jesteśmy w Raciborzu i pan Romuald Turakiewicz, archeolog z Raciborskiego Muzeum. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Droga pani dyrektor, tak pomyślałem sobie wczoraj, zapowiadając tę naszą wizytę, kiedy jeszcze byliśmy w Skoczowie, że jutro będziemy w Raciborzu i to jest fakt, jesteśmy tutaj, że chyba w przeliczeniu na liczbę mieszkańców to Racibórz przoduje w takiej tabeli, w takim czarcie, liście przebojów miast najbardziej ufestywaliowanych, czyli po prostu największa liczba festiwali na liczbę mieszkańców. Możemy takie stwierdzenie, taką tezę zaryzykować?
No, myślę, że tak, bo faktycznie tych festiwali jest dosyć sporo. Ja może na początku wymienię te, w których samo Raciborskie Centrum uczestniczy tylko jako współorganizator. Jest to między innymi Festiwal Średniowieczny, w tym roku był 10. Jest to Festiwal Wiatraki, Festiwal Podróżniczy. Jest też takie wydarzenie, które można by nazwać festiwalowym, Śląsk, Kraina Wielu Kultur. To jest wydarzenie folklorystyczne. Jest oczywiście, to państwo mówili, Fru Festiwal, który już jakiś czas funkcjonuje. My sami, jako Raciborskie Centrum Kultury, współuczestniczymy w festiwalu imienia Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, kompozytora z Bytomia, to jesienią. Sami organizujemy festiwal, który nosi nazwę Dni Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Henryka Klei. To festiwal, który będzie w tym roku już po raz 32. Miejsce ma w kościołach. Poza tym uczestniczymy w kolejnym festiwalu. Jest to Festiwal Muzyki Odnalezionej, tym razem wiosenny. To też koncerty w kościołach. I teraz, to jest chyba wystarczająca ilość, chociaż nie wiem, czy czegoś nie pominęłam, bo takich pomniejszych wydarzeń cyklicznych jest tutaj faktycznie dosyć sporo.
No jeszcze Wiatraki, ten podróżniczy
Wiatraki, tak, to już wymieniałam, to faktycznie jest ogromny festiwal, już w tym roku prawdopodobnie czterodniowy, organizowany przez grupę Rozynant, też jesienny festiwal podróżniczy.
Będziemy o tym opowiadać i powiem szczerze, że to wszystko, co pani dyrektor wymieniła, Joanna Maksym-Bęczew, dyrektor Raciborskiego Domu Kultury, nasuwa mi skojarzenia z moim ukochanym Zamościem, gdzie też ciągle się dzieje albo na Solnym, albo na Wodnym, albo na tym rynku wielkim, oczywiście z finałem Zamojskiego Lata Teatralnego. Niech mi pani powie, jak to jest zarządzać taką instytucją i jak to jest, aby to wszystko skoordynować i poradzić sobie z takim wyzwaniem organizacyjnym?
Jakoś sobie radzimy, ja sobie jakoś radzę, bo oprócz Raciborskiego Domu Kultury, który jest przy ulicy Chopina, jest jeszcze Dom Kultury Strzecha, historyczne miejsce, w którym działa Zespół Pieśni i Tańca Strzecha imienia Joli Rymszy, który w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia, więc na Śląsku jest to drugi co do wieku zespół folklorystyczny po Śląsku. Oprócz tego mamy jeszcze świetlice, oprócz tego właśnie Raciborskie Centrum Informacji, przy którym jesteśmy. Jest tego faktycznie sporo, ale po prostu się nie nudzimy. To jest chyba najistotniejsze i mam nadzieję, że razem z nami nie nudzą się raciborzanie.
Mam nadzieję, że to również turyści. A niech mi pani powie łaskawie, czy macie już tego świadomego, wyrobionego widza, słuchacza tylko z Raciborza, czy jednak już przyjeżdżają z różnych zakątków Rzeczpospolitej, nie tylko ze Śląska, nie tylko z Dolnego Śląska, ale z innych zakątków i to wpisuje się w marsz trutę Polaków wędrujących wakacyjną czy jesienną porą festiwalową?
Myślę, że bo tutaj nie powiedzieliśmy sobie o intro festiwalu, o którym będzie później mówił Odys.
Dokładnie.
I to jest festiwal, na który przyjeżdżają Polacy właściwie już z całej Polski, bo na przykład moi przyjaciele z Warszawy, ale nie tylko, bo z Czech i z innych zakątków Europy. Myśmy realizowali też taki festiwal, część odnogę raciborską festiwalu Palm Jazz. Wówczas mieliśmy faktycznie dosyć sporo ludzi z Polski i tutaj w regionie faktycznie dosyć sporo osób nas odwiedza, ale odwiedzają nas Czesi, ponieważ tutaj też często proponujemy...
Bo do granicy ile
tak,
jest?
Do granicy jest w tym najbliższym punkcie 7 kilometrów, w tym troszkę dalszym około 20, więc faktycznie mamy to, można powiedzieć, za miedzą. I Czechów bywa u nas dosyć sporo.
Ody Solbiński, muzyk, człowiek instytucji, jak oni mówią, będzie opowiadał o tym festiwalu Intro. To festiwal muzyki elektronicznej i trochę podobna impreza związana z L Music, ta, która się będzie działa w Cekcynie w połowie sierpnia. Pani Joanna Maksym-Bęczew, dyrektora Ciborskiego Domu Kultury, moim Państwa gościem w poranku w net.